Paweł Bobołowicz wszedł do studia przed godziną 9. Rozmawialiśmy o odwołaniu ambasadora w Kijowie, polskiego ambasadora, pana Jana Piekło. Postscriptum do tej rozmowy.
A ja, przepraszam, nie znam informacji, w związku z czym to odwołanie nastąpiło?
A to jest dobre pytanie, bo właściwie to wszyscy się nad tym zastanawiają.
Ale odwołany jest na konsultację, czy w ogóle zostanie, przestaje być ambasadorem?
To znaczy, z tym przestaniem to byłbym na razie spokojny, ale jest faktycznie opublikowane odwołanie ambasadora podpisane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To oznacza, że misja powinna się zakończyć z dniem 31 stycznia.
A jest już nowy kandydat?
I to właśnie do tego wątku chciałem powrócić, a właściwie przypomnieć, że nasza rozmowa przerwała się w tym momencie, kiedy zaczęliśmy rozmawiać o Aleksandrze Turczynowie. Turczynow, Krzysztof wymienił Turczynowa w kontekście planowanego kolejnej próby wpłynięcia na Morze Azowskie ukraińskich okrętów marynarki wojennej. Ukraina ma taki pomysł i chce, żeby to się odbyło w asyście międzynarodowej, OBWE, pojawia się też wątek NATO, a dzisiaj media, w niektórych mediach polskich podaje się to jako taki wątek sensacyjny, a przypomnę, że właściwie tu nie ma nic sensacyjnego, bo Ukraina ma pełne prawo do korzystania ze swoich portów na Morzu Czarnym i do pełnego prawa, żeby przepływać przez Cieśninę Kerczeńską i zgodnie z prawem międzynarodowym, a to, że Rosji się to nie podoba, to jest sensacyjna sprawa i to właściwie powinno być przedmiotem analizowania i zastanowienia się, jak to jest możliwe, że świat pozwala na to, żeby Rosja terroryzowała inny kraj, czy w ogóle społeczność międzynarodową. I właśnie zaskakujące jest w kontekście też tego, co, o czym Piotrze, o co się zapytałeś następcy, że no nie powinno się chyba jednak robić takich gwałtownych ruchów,
tak,
dyplomacji.
W delikatnym momencie,
kiedy mamy sytuację tak napiętą, kiedy doskonale rozumiemy, że jesteśmy na styku granicy wojny, konfliktu, i że mamy do czynienia, że jest tam osoba, która na tym się zna. Odwołanie ambasadora to zawsze jest taki moment, który powoduje dużą przerwę, nawet jeżeli jest osoba, która może go zastąpić. Ja przypomnę, że mieliśmy już parę razy do czynienia z taką sytuacją na Ukrainie. Powołanie ambasadora Piekły to był bardzo długi proces. Po drodze pojawił się przecież inny kandydat na ambasadora, który już wyjeżdżał do Kijowa i okazało się, że do tego Kijowa nie dotarł. Później powołanie i uzgodnienie ambasadora też trwało długo, czyli nawet wyobrażając sobie, że jest pomysł na następcę, a taka osoba się pojawia i to też zaraz do tego wrócę, to jednak to jest proces długi, a jeżeli jeszcze Ukraina nie za bardzo miałaby ochotę na osobę nowego ambasadora, to oczywiście ten proces może wydłużać, bo nowy ambasador wymaga uzgodnienia ze stroną przyjmującą. Także możemy sobie wyobrazić, że w tak ważnym momencie Polska sama pozostawiłaby się poza możliwością obserwowania na arenie międzynarodowej i realnego wpływania na sytuację, która jest związana z naszym sąsiadem.
Piotr Semka.
Ja byłem we wtorek w Berlinie i przy okazji sobie przeglądałem niemieckie gazety i ukraińskie propozycje, aby wpłynięcie floty ukraińskiej na Morze Azowskie odbywało się za zasystą ze zagranicznych jednostek, jest tam przyjmowane bardzo źle. To znaczy ogólnie jest takie przekonanie, że jeśli Niemcy będą trzymać rolę ambasadora Ukrainy, a to jest jeden z takich bardzo wyrazistych marzeń ukraińskiej dyplomacji prezydenta Petra Poroszenki, to, że to jest wciąganie Niemiec w jakiś konflikt, który z Rosją może wywołać, no niestety rośnie we wszystkich partiach taka frakcja, która mówi, że Ukraina to jest kłopoty. Więc no, tu dochodzimy do tego takiego dramatyzmu sytuacji ukraińskiej. Znaczy oni muszą szukać, oni naprawdę się boją rosyjskich prowokacji, muszą szukać jakiegoś protektora. Polskę traktują ambiwalentnie, ponieważ uważają Polskę za kraj, który w dużej mierze też czytając światową medię, że to jest kraj skłócony z Europą, słaby i tak dalej. No mniej więcej ten styl myślenia, który ma Gazeta Wyborcza. No w tej sytuacji oczywiście krajem, którym najwięcej tradycyjnie, zresztą Ukraińcy zawsze swoich marzeń wiązali, są Niemcy jako adwokat. I tutaj niestety ta rola adwokata oczywiście no, w jakimś stopniu Angela Merkel ją wypełnia, ale w elitach niemieckich jest raczej rozdrażnienie, plus drugi element, no, jednak dosyć często pisze się o tym, że rozmaite obietnice Poroszenki, żeby ukrócić korupcję, czy stworzyć jakiś silny system państwowy, no nie spełniły się, a przecież od tego Majdanu, Euromajdanu minęło już 5 lat w tym roku.
I są wybory prezydenckie.
Znaczy od rozpoczęcia Majdanu.
W 2019 roku Witold Gadowski wrócił do studia.
Wróciłem i przysłuchuję dyskusję o Ukrainie, o której niewiele wiem.
Ale wiesz coś na temat ambasadora Jana Piekło.
Tak wiem, bo znam go bardzo długo i uważam go za bardzo przyzwoitego człowieka, który od dawna interesował się sprawami wschodu Ukrainy i rzeczywiście spore kompetencje w tej mierze nabył. Rzeczą kontrowersyjną jest oczywiście ocenianie jego poglądów, bo jednym się te poglądy podobają, innym nie, ale to są poglądy wyraziste i proukraińskie. Ale proukraińskie w tym sensie, że Janek Piekło zawsze widział możliwość powstania nowoczesnego państwa ukraińskiego i wykrystalizowania się świadomości narodowej Ukrainy. I on w to wierzył i na to stawiał. W Polsce tego typu myślenie budzi zrozumiałe często zastrzeżenia. I jest wiele środowisk, które zarzucały ambasadorowi, że jest zbyt proukraiński, za mało propolski. Tylko jest kwestia, co oznacza być propolskim w stosunkach z Ukrainą. Czy mamy się izolować, mówiąc, że to są banderowcy i antypolscy nacjonaliści, czy też mamy znowu wierzyć w taką wizję giedroyciowską, że ta Ukraina sama się wykrystalizuje i będzie z Polską związana na wieki wieków, bo tak byśmy chcieli. Jedna i druga wizja są po prostu nierealistyczne. Realistyczne jest to, co dzieje się rzeczywiście na Ukrainie i co jest dosyć skomplikowane. Do samego opisu tych zjawisk no, należałoby jeszcze dodać konflikt z cerkwią prawosławną rosyjską. Ostatnio kongres był zresztą zjednoczeniowy.
Sobór,
zjednoczeniowy cerkwi ukraińskiej. I to już wystawia wyraźnej opozycji Kijów wobec Moskwy. Moskwa rości sobie pretensje do zwierzchnictwa nad prawosławiem ukraińskim. Jest duża część Ukraińców, którzy uznają podległość Moskwie. No to jeszcze bardziej komplikuje sytuację, a my o tym niewiele wiemy.
Więcej o tym wie obserwator tego, co dzieje się w Kijowie, Paweł Bobołowicz.
Wiele wątków, może najpierw do tego zachodniego, w kontekście tego, co mówił Piotr Semka, jeśli chodzi też o kwestię Angeli Merkel. Pamiętajmy, że Ukraina też obserwuje proces zmiany w Niemczech i Angela Merkel nie jest już tym politykiem, który nadaje ton przyszłości polityki niemieckiej. I oczywiście Niemcy są bardzo ciężkim partnerem, jeśli chodzi o sprawy rosyjskie. To nie tylko dla Ukrainy, ale też dla Polski. I tutaj mamy wspólne interesy i wspólne spojrzenie z Ukrainą. Przede wszystkim sprawa Nord Stream 2. Natomiast jeśli chodzi o tą sprawę wizji, ambasador nie jest od tego, żeby tworzyć wizję, tylko on realizuje po prostu politykę państwa i realizuje ją lepiej albo gorzej. Ja nie słyszałem zarzutów dotyczących sposobu realizacji polityki państwowej przez Jana Piekło, bez względu na to, jak jego poglądy wyglądają w sprawie ukraińskiej. Powinniśmy raczej oceniać go po prostu pod kątem faktycznych działań. Ja wiem, że my mamy tendencję mówienia cały czas o sprawach banderyzmu i powracania do polityki historycznej, ale równolegle przecież Polska prowadzi olbrzymie interesy na Ukrainie i to są kwestie i gospodarcze, i kwestie militarne i w tych dwóch dziedzinach jest nieźle, oczywiście zawsze mogłoby być lepiej, ale też nie słyszałem, żeby ktoś zarzucał tutaj jakieś konkretne rzeczy ambasadorowi. Mało tego, ambasador ma cały aparat ze sobą i pamiętajmy, że my w ogóle mamy problem, jeśli chodzi o Ministerstwo Spraw Zagranicznych, bo cały czas musimy i żyjemy z tym dziedzictwem post-PRL-owskim i poprzednia ekipa. I to nie jest problem, że nasze placówki są niewydajne, dlatego że ich szefowie są niewydajni. Bardzo często mamy po prostu do czynienia z tym nieefektywnym aparatem, który jest odziedziczony po poprzednich latach. Jego zmiany też nie zależą od ambasadora. Polityka personalna placówki jednak się kończy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. No i jeszcze kwestia następcy. Oczywiście, że jest kandydatura i to też jest wiadomo, że jest ta osoba w procesie nawet uzgadniania i to jest ta kandydatura, która dzisiaj znalazła się na okładkach Gazety Polskiej, czyli wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki. I nawet po tym, co się dzieje w przestrzeni polskiej wokół osoby wiceministra, już widać, że próbujemy wejść w sytuację, która co najmniej będzie skomplikowana.
Powiedziałeś, mamy tendencję do rozmawiania na temat banderyzmu, raczej mamy tendencję do zachęcenia Ukraińców, żeby o tym chociaż przez dłuższy czas...
Nie powiedziałem
czas...
tylko, po prostu koncentrujemy się na tej sprawie, zapominając o innych rzeczach. No, przypomnę, że nasze radio jest jednym z nielicznych mediów, które podejmuje na przykład kwestie polskich interesów w zakresie paliw, oleju napędowego, w zakresie strat, które ponoszą polskie przedsiębiorstwa w wyniku nieprawidłowej polityki Ukrainy w tym.
No więc tutaj się dzieje dosyć dużo. Ja w listopadzie byłem w Kijowie, jak wiecie, może panowie, specjalizuję się w dziedzinie polityki historycznej. No i to właśnie takie trzy oblicza, gdyby tutaj miałem okazję. Znaczy, w Muzeum Narodowym Ukrainy Historycznym jest duża wystawa o UPA, która mniej więcej jest skupiona wyłącznie na tym okresie lat 44-50, czyli ten okres taki, kiedy oni walczą w lasach z NKWD. To jest w ogóle w setną rocznicę Romana Szuchewicza. Natomiast tam o tym okresie Wołynia nie ma w ogóle nic, zero, nul. Potem i w Radzie Najwyższej Ukrainy, czyli w parlamencie, jest bardzo fajna wystawa o Stanisławie Wincencu, naszym pisarzu, który opisał Huculszczyznę, tylko że to jest wystawa tak naprawdę dla nikogo, bo deputowani, no nie wiem, ilu ich tam może zobaczyć, bo to jest nawet no w okolicach to jest foyer wejścia do tego głównej sali, ale no, czy aż tylu jest miłośników historii, to ja nie wiem, wolałbym, żeby była ta wystawa na ulicach Kijowa, a na ulicach Kijowa jest dokładnie na głównym bulwarze tego miasta, przypominającym naszą Marszałkowską, czy Nowy Świat, czyli na Kwieszczatiku jest wystawa o stuleciu relacji. Autorzy uznali, że Ukraińcy mieli 1 listopada ogłoszenie swojego państwa we Lwowie, a my mieliśmy 11 listopada, czyli i ta wystawa z kolei też jest taka, no widać w niej dobrą wolę na przykład, szukania tego, co dobre, ale są też tezy, które Polacy, polska historiografia bardzo krytycznie ocenia, na przykład, że istniała wojna polsko-ukraińska w latach 42-47. Dalej, no jest teza, że brat Anny Walentynowicz, który został, nie wyjechał, tak jak Anna Walentynowicz, był żołnierzem UPA. Ja nie chcę w to wchodzić, bo nie jestem specem od biografii Anny Walentynowicz, ale myślę, że w Polsce to na pewno nie jest czynnik, który jest bezdyskusyjny i który wywoła dobre nastroje. No i wreszcie ostatnia rzecz, no właśnie, jest taki paranoja, bo jest tak 42-47 wojna, a potem jest 45-46, nie, przepraszam, 45-46 chyba, jest braterstwo broni. Chodziło o sytuację, w której oddziały AK i UPA zawierały taktyczne sojusze przeciwko komunistycznej władzy na terenie Lubelszczyzny.
I to jest historia.
Więc to jest pomieszanie z poplątaniem. Wystawa zrobiona jednostronnie, znaczy przez jedną stronę, tylko ukraiński IPN. No ale jest to próba jakiegoś szukania jakiegoś wspólnego mianownika dla stosunków polsko-ukraińskich.
Paweł Bobowicz, króciutko.
Dwa słowa. Wincenc to tylko początek szerszych działań i one będą też działaniami publicznymi. Niestety w Polsce też Stanisław Wincenc jest słabo znany. A jeśli chodzi o brata Anny Walentynowicz, jego teczka jest opublikowana i rzeczywiście był członkiem OUN. A z takich pozytywnych rzeczy w przestrzeni publicznej, przypomnę, że w ostatnich tygodniach jedna z ulic została nazwana imieniem Giedroycia, a ten fakt w Polsce też niestety przeszedł tak bez echa, a przecież jest to działanie absolutnie o takim pozytywnym, propolskim znaczeniu.
Witold Gadowski, chyba zostaje nam tylko pożegnanie i zaproszenie słuchaczy na jarmark wnet, na którym będzie Witold Gadowski ze swoją najnowszą książką.
To jeszcze z jedną rzecz dopowiem, że dziś w siedzibie SDP o 18:00 będzie inwazja pisarzy nazywanych prawicowymi i będą ich książki, będzie można podpisywać. Mogą przychodzić wszyscy warszawiacy na Foksal do SDP-u od 18:00 i tam od Wojtka Sumlińskiego poprzez Stanisława Michalkiewicza, Żebrowskiego i wielu innych. Ja też tam przycupnę, więc można podpisy
18:00 siedziba Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a w sobotę od 8:00 do 15:00 jarmark wnet przy Emilii Plater 29/31. Panie Piotrze, panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku. Piotr Sępa.
Zaszczycony jestem państwa zaproszeniem.
Paweł Bobołowicz.
Dziękuję serdecznie i zapraszam do słuchania korespondencji z Kijowa.
Witold Gadowski.
Bardzo dziękuję za poranek.
Zrealizował Paweł Chodyna, wydała Jaśmina Nowak, Krzysztof Skowroński. Zapraszam państwa jutro o godzinie 7:07, a za chwilę Elżbieta Mazol albo jej mąż w studio pojawi się. Kto się pojawi, posłuchamy.